Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast dzięki uprzejmości Radia Tok FM, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. W poprzednim odcinku mówiłeś, że ten gotyk, który zdominował nasz poprzedni odcinek, byliśmy w bardzo tydzień temu.
Gotyk żydowski, no proszę pana, to brzmi dobrze chyba, nie?
Judeogotyk.
Judeogotyk. I teraz tak, pokażemy wam, bo było sporo o Pawle Szczęśliwym, więc stwierdziłem, że płynnie wam pokażemy, jak bardzo architekci pochodzenia włoskiego, w tym z południowej Szwajcarii, jak wielkie piętno odcisnęli na Lwowie. I Lwów, jaki znam architektonicznie, to właśnie przede wszystkim oni. I jak Lwów w wyniku ich aktywności zawodowej, mówiąc tak bardzo w sposób lakoniczny i pozbawiony tej emocji, która jest, jak wam staramy się pokazać w języku historyków sztuki, stał się jednym z najbardziej włoskich miast poza Włochami. I ci Włosi tworzą dla Niemców, Polaków, Ormian, Rusinów, ale także rodaków swoich, którzy mieszkają we Lwowie i razem z artystami z innych regionów Europy. Więc dzisiaj bohaterem jest Lwów, ale bardziej będzie renesansowo, żebyście nie pomyśleli sobie, oni cały czas o tym gotyku, no zafiksowali się. No co to za średniowiecze tu się dzieje, tak? Kolejne, prawda, stereotypowe określenie. No więc słuchajcie, no od średniowiecza jest wyraźny ten ślad włoski, jak wam nieraz pokazywaliśmy i pokażemy. No ale szczególnie XVI-XVII wiek, czyli będzie renesans i wczesny barok. No i pewnie w południowo-wschodniej Europie, jakby się zastanowić, no pod względem skali, jeśli chodzi o duże miasto, bo wam przypominam, że był okres, że to było drugie największe miasto w Rzeczpospolitej po Gdańsku. Tak?
Metropolia.
To unikalne zjawisko. I największe też na ziemiach Ukrainy, tak? Żeby było jasne.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Włosi przychodzą do Lwowa z dwóch kierunków. Z zachodu. Oczywiście normalnie jak to trasa Wenecja, potem przez Europę Środkową, potem Kraków, gdzie oczywiście też zostawiają swoje wielkie piętno, odciskają i następnie do Lwowa i dalej. I przychodzą też tutaj zaskakujący kierunek, też wam o tym opowiadaliśmy, południowy wschód, czyli przez Krym. Genueńczycy szczególnie, trzeba było całego buta opłynąć, a w mniejszym stopniu z Wenecji, to jest późne średniowiecze, i docierają do Lwowa biznes, ale także, jak zobaczycie, architekci, i też prowadzą niewolników. Bo potem się okazywało, że na przykład czasami zamiast transportować drogą morską, to niewolników przeprowadzono przez Lwów do Wenecji. Też o tym wam opowiadaliśmy. Więc teraz tak. Pierwszy ważny architekt, pokażemy wam najciekawsze postacie, co zbudowali i no, jak to u nas będzie na, jak zwykle, multikulti. Więc jeden pan przeszedł do historii jako po prostu Piotr Włoch.
Łatwo zapamiętać.
Petrus de Italus, ale miał Lugon dodatek, czyli z Lugano. I teraz każdy Szwajcar się oburzy, bo krzyknie, Lugano jest u nas, bo jest. Jest w kantonie Ticino. To jest ten kanton. Dzięki nam poznacie lepiej Szwajcarię. Ja przyznam szczerze, że jest to kraj, w którym byłem bardzo krótko, jadąc samochodem właśnie z Genui do Bawarii. No i spędziłem trochę na stacji benzynowej, jedząc coś. Więc mogę powiedzieć, nie byłem w Szwajcarii, żeby było być szczerym z wami. To był taki mój coming out, jeśli chodzi o ten nasz dryf krajoznawczo-turystyczny. To jest jedyny kanton w Szwajcarii, gdzie olbrzymia większość mieszkańców jest Włochami i gdzie jedynie włoski jest językiem ojczystym. Bo pamiętacie, mówiliśmy o gryzonii, ale w gryzonii Włosi są w mniejszości i są inne języki oprócz włoskiego. W Ticino jest tylko włoski. I ludzie z Ticino, nie tylko we Lwowie, architekci, tam jeszcze oprócz tego mamy jezioro Como i tak dalej, ci ludzie też z Lombardii, z pogranicza, oni odegrają bardzo, bardzo ważną rolę w rozwoju Polski i naszej architektury. Na początku XVI wieku Ticino zostało opanowane przez Szwajcarów. Ci górale, których znacie też dobrze jako Gwardię Szwajcarską, jak to często u górali, czytaj, Baskowie, Albańczycy, Kurdowie, Szkoci, no służyli bardzo skutecznie w siłach zbrojnych różnych państw za pieniądze, ale okazało się, że mamy też artystów. Gryzonia dla porównania została przyłączona troszeczkę wcześniej, pod koniec XV wieku do Szwajcarii. Co wiemy o pracach Piotra z Lugano? Więc zbudował pierwszą cerkiew wołoską we Lwowie. To, jak wiecie, wielokrotnie wam o niej opowiadaliśmy, cerkiew, która jest symbolem miasta.
Piotr Włoch zbudował cerkiew wołoską.
I tutaj mamy oczywiście Wołosi i Włosi, żebyście nie pomylili się. Włosi i Wołosi rdzenie wspólny, stąd mamy Wlasi, Wlach, prawo wołoskie, na Bałkanach, Wołoszczyznę w Rumunii, tak, Rumunii się tu będą jeszcze pojawiać. I rdzeń jest taki, że Słowianie przejęli tą nazwę, ale nie u wszystkich się przyjęła, bo u nas jest Włochy, ale w wielu językach jest po prostu Italia, tak? I to jest nazwa, którą ludy germańskie używały wobec przede wszystkim Celtów i ludności romańskiej. Innych. I gdzie ich spotkamy? Walia, Walijczycy, Wales. Waloni, Walonia. Ludność mówiąca po francusku w Belgii. I jest identyczna etymologia źródłosłów tego Włosi i Wołosi.
Więc... To może też Wałcz na Pomorzu, albo Wałbrzych na Dolnym Śląsku.
Oj, drogi
Czy nie
Paweł.
Brnąć w tym kierunku raczej?
Nie brnij. Nie idź tą drogą, tak jak wiesz, co było z Sabą.
Tak, ale tak. Wróćmy do...
Nawiązując do byłego prezydenta Aleksandra. Tak, więc wróćmy do Lwowa. Wszystkie drogi tam prowadzą. Więc ukończył cerkiew, żeby wam to umieścić, czasy. 1559, niestety już 12 lat później mu spłonęła. Więc no mógł powiedzieć, kurczę, pieczone w pysk.
Trzeba się było ubezpieczyć.
Tak. Sacre bleu. No nie, on raczej tak nie mówił.
O ubezpieczeniach i windykacjach ubezpieczeń w poprzednim
tak,
odcinku.
Tak, dużo było,
podcastu.
Więc wiecie, jak się tak. windykuje, jak można ewentualnie potem uciec z więzienia i rozpłynąć się w tłumie kupców. W 1563 przebudował kościół katolicki gotycki w rumuńskiej Bystrzycy w Siedmiogrodzie. Jesteśmy w mieście zamieszkanym wówczas w olbrzymiej większości przez Niemców, Sasów, którzy przechodzą na luteranizm i proszą ze Lwowa katolika Piotra z Lugano, żeby właśnie on to zrobił. I patrzcie, co on robi. On to przebudował i jest właśnie informacja o tym w dokumentach, w archiwach miejskich Bystrzycy, w Siedmiogrodzie. Jesteśmy w Lennie Imperium Osmańskiego, przypominam. I jest jako Petrus, Deitalus, Lugon, ale co jeszcze? Civis Leopoliensis. Czyli się zlwowił. Mamy lwowianina, mamy coś takiego, że następują te bardzo fajne procesy asymilacyjne. No i wiele renesansowych budynków, tych pierwszych, wczesnych, jest mu przypisywanych. Idziemy dalej. Dalej mamy pana Pawła Rzymianina, tu nie mam wątpliwości, z Rzymu. I pan Piotr Barbon, czyli Pietro di Barbona, którzy, tak, skąd pochodził pan Piotr? Przyjaciele, ścisła współpraca, spółka. Oni też, pamiętajcie, często współpracowali między sobą przy tych projektach, ci wszyscy Włosi, o których opowiadamy.
Biuro architektoniczne.
Tak, dokładnie, biura nawet, tak. Pochodzący z Barbony. Gdzie jest Barbona? Barbona jest koło Padwy, czyli północne Włochy, bardzo ważny dla wszystkich Polaków uniwersytet, bo bardzo wielu z nich tam studiowało. Wenecja. Czyli mamy właśnie tą republikę, która była bardzo z nami związana, z naszą historią. I właśnie Piotra Barbona poprosił o budowę na rynku czarnej kamienicy, która stoi i jest zabytkiem, wspaniałym pałacem. Jest to jeden z najwspanialszych przykładów renesansu w Ukrainie. Dzisiaj Muzeum Miasta poprosił o to Konstanty Korniakt. Znacie go już z poprzednich podcastów, Grek z Krety. Kreta była wówczas wenecka, więc mógł powiedzieć Piotrek, ja jestem spod, że tak powiem, z tej samej Republiki Świętego Marka. Prawosławny, oczywiście bardzo ważna rola w historii Lwowa, wsparcia dla prawosławnych, dla kultury rusińskiej jest dla Ukraińców bardzo ważny, ale jak spojrzymy na potomków, to też się polonizują, tak? Przechodzą na katolicyzm, się polonizują. I Konstanty Korniak zrobił wielki majątek, stał się bardzo bogaty, pożycza też królowi, król jest u niego bardzo zadłużony, Zygmunt August, no na przykład na towarach oczywiście pochodzących z Imperium Osmańskiego oraz na winie. On miał tam świetne koneksje, bo oczywiście grecka diaspora, grecka społeczność żyjąca od tysiącleci, w tym w Stambule. Do Lwowa przybył ze Stambułu, więc z koneksjami to był jego, miał, że tak powiem, know-how i znajomości. Gmach jest naprawdę imponujący. Trudno nazwać kamienicą, można mówić o pałacu małym, bo no, był tak bogaty Konstanty, że mógł zbudować budynek na dwóch standardowych działkach. Czyli można powiedzieć, podwójną kamienicę sobie postawił. I następna, prawda, dzieło Piotra Barbona, znowu zamówiona przez Korniakta, to zbudował dzwonnicę właśnie przy cerkwi wołoskiej, która jest symbolem miasta. Naprawdę renesansowa, piękna dzwonnica. On opracował pierwszy plan, a dokończył Paolo Romano, Paweł Rzymianin. I generalnie mamy też, jak widzicie, taką kontynuację i Paolo Romano pracuje też dla innych chrześcijan, innych innego wyznania, czyli dla Ormian, którzy są oczywiście wtedy przed Unią jeszcze kościelną. Nie, to nie jest obrządek katolicki, ormiański, tylko odrębne wyznanie. I którzy, jak wiecie, mają w Lwowie wspaniały kościół Najświętszej Marii Panny, o którym wam opowiadaliśmy, o tyle bardzo ciekawy, że łączący elementy ormiańskie z architekturą bizantyjską, islamską, ale też właśnie gotycką. I nie przypadkiem, ponieważ zbudował ją najprawdopodobniej pan, który ma różne imiona, ale Dore, który był najprawdopodobniej Genueńczykiem, który przybył przez Krym, poprzez Kaffę, gdzie była duża społeczność przez stulecia ormiańska. On też uważany jest za tego architekta, który zaprojektował cerkiew świętego Jerzego. Dzisiaj jest to przykład wspaniały rokoka, ale wtedy... To jest, ta cerkiew została zbudowana w XVIII wieku. On zbudował pod koniec XIV wieku właśnie cerkiew dla prawosławnych. Czyli znowu macie postać, która buduje dla różnych chrześcijan, a jak pamiętacie, Paweł Szczęśliwy to jeszcze budował dla Żydów. I przypisuje się naszemu Pawłowi Rzymianinowi wiele dzieł w Lwowie, to jest bardzo jego miasto. Między innymi uważa się, że w katedrze mamy emporę, czyli taka galeria w tej katedrze ormiańskiej, galeria wsparta na kolumnach i filarach i że to właśnie jest jego dzieło. Inne bardzo ważne dzieło to kaplica rodziny Campianów. To jest przy, no jak jesteście albo będziecie w Lwowie, wspaniała kaplica renesansowa stojąca przy katedrze rzymskokatolickiej z końca XVI wieku. I teraz często słyszałem, Campian, to pan Paweł Novus Campianus, no to na pewno mówimy o jakimś Włochu. No nie, słuchajcie, pan Paweł, doktor medycyny, rajca i burmistrz lwowski, pochodził z Nowopola, Novus Campianus, nad Pilicą. Ale dokonał latynizacji. Słuchajcie, to co jest... I potem się to zrobiło, spolszczyło się, czyli słowa podróżują. Z tego znowu, z Campianu zrobił się po prostu Campian. Jego prawdziwe nazwisko miało brzmieć Woszczynka.
Woszczynka?
Tak.
A tu kryptowłoch jeden. Tak,
syn Mikołaja, brat Wojciecha, który był, słuchajcie, rektorem i teologiem profesora Uniwersytetu Krakowskiego. Co jest bardzo ważne, słuchajcie, oni uciekli, to byli chłopi pańszczyźniani, którzy uciekli, zrobili karierę. To jest
to
super.
To były możliwe takie skoki w ramach uciekli struktury społecznej?
Zdarzały się, bardzo rzadko się zdarzały, były spektakularne. I Stanisław Koniec Polski... Tak, stąd to pole się za nimi cały czas kręciło, bo to było, oni uciekli właśnie, to nowe pole było posiadłością Koniec Polskiego. Hetman Wielki Koronny, no potężny magnat, domagał się wydania mu przez miasto potomków. Słuchajcie, potomków. Jako zbiegów.
Niesamowite.
Tak. Jako zbiegów potomków. Mamy cię. Oni uciekli. No, to jest połowa XVI wieku. On się wpisał na Uniwersytet w Krakowie, nasz Paweł, w 1544. Koniec Polski w 1629. Rozumiecie? prawie jak u Tarantino.
U Tarantino? Tak. Przecież to jest normalnie system nawet nie feudalny, tylko niewolniczy. Że jeszcze
dopadłem
się
ci po paru pokoleniach. Tak. Ale teraz wiesz, co było super? To no, dawaj z tą całą kasą, co zarobiłeś. To wszystko moje. Tak? Tak?
Jestem właścicielem ciebie i twoich dzieci.
Cwaniak?
I dzieci twoich dzieci.
Dzieci i tego i całego majątku. Tak? No więc... jak widzicie, mamy też czasami takie historie z happy endem, bo udało im się zrobić wielkie kariery. Nawet ten brat Wojciech, to słuchajcie, był nauczycielem królewicza węgierskiego Jana Zygmunta. Tak? I był Paweł bardzo dobry z fizyki, z medycyny i między innymi doktorat otrzymał na Uniwersytecie w Bolonii. Więc można powiedzieć Włoch...
W systemie bolońskim.
W systemie bolońskim Włoch, można powiedzieć, w drugim... drugiego sortu, tak? Jako druga tożsamość. We Lwowie wrzenił się bardzo dobrze. Inteligentny, zaradny. Wrzenił się lwowski patrycjat. Ożenił się z Anną Grunwaldówną. Grunwald, tam, gdzie pokonaliśmy Krzyżaków. Co widzimy? Bardzo wiele najważniejszych rodzin lwowskich, polskich, to rodziny pochodzenia niemieckiego. Co widać po nazwiskach? Do połowy XVI wieku, przypominam wam, nie ma dokumentów wydawanych przez miasto Lwów w języku polskim. Dokumenty są po łacinie i po niemiecku. Przykro mi. Tym wszystkim, którzy poczuli się urażeni, na przykład ci, co krzyczą Śląsk Opolski, zawsze Polski.
Wiesz, ktoś teraz, jakiś młody człowiek się przygotowuje do matury z historii, co zrobił notatkę. Wiele polskich rodzin we Lwowie to Niemcy. I z tą notatką
Polacy zostanie. Pochodzenia niemieckiego, drogi Pawle. No, proszę cię, precyzyjnie. Tak? No więc kaplica jest naprawdę wspaniała. I dla rodziny, mauzoleum, tak to można nazwać, rodziny Kampianów. Kampiani, familia. I oczywiście przyjaźnili się.
Kampiani, czyli Woszczynka.
Tak.
Woszczynka.
Nowopole. Nowopole, tak. I pracuje Paweł Rzymianin, bo się przyjaźni z panem Pawłem. Myślę, że imiona ich też... Widzisz, Paweł, to zaraz ktoś powie, że ja po prostu jakąś wazelinę dla ciebie robię. Ale no co ja mam zrobić, jak co chwilę jakiś Paweł?
Ja nie protestuję.
Szczęśliwy
kontynuuj.
Paweł. Paweł Rzym. Po prostu Rzymianin. Paweł Kampiani. No,
kontynuuj.
Tak. Jest pan Heinrich Horst. Pracuje też przy kaplicy. Heinrich Horst jest, słuchajcie, schroningen. Też wam opowiadaliśmy. Holandia, Fryzja. Więc co widzimy? Że on robi wystrój rzeźbiarski, między innymi ołtarz w jednej z kaplic dobudowanych, tak? Właśnie w tej kaplicy, przepraszam. Więc co widzimy? Że manieryzm, renesans do Lwowa przychodzi z północy, co wam opowiadaliśmy. Holenderski, niderlandzki, żeby nie obrazić Flamandów i Walonów. O, uwaga. I przychodzi z zachodu i z południa z Włochami. I tu się spotykają, tak? Między innymi w kaplicy Campaniego. Paolo Romano buduje dalej. Wspaniały, to ja uwielbiam ten kościół, dzisiaj cerkiew świętego Andrzeja, klasztor Bernardynów. To Ihor Żuk, historyk ukraiński sztuki, napisał tak. Najbardziej wymowny architektoniczny przejaw, fenomen ducha kontreformacji we Lwowie. Naprawdę taki manieryzm, barok wczesny, przechodzący tak naprawdę, znaczy manieryzm tak naprawdę, coś wspaniałego. I teraz tak, do czego jest porównywany? Barok, nie wykreślamy, manieryzm. No jest porównywany do kolegiaty w Zamościu, która należała do tego samego zakonu właśnie Bernardynów. Obecnie katedra, tak? Cudo. Wspaniała katedra, którą zaprojektował kto? Bernardo Morando, który u nas był już wielokrotnie, bo bez niego nie byłoby tego wspaniałego, idealnego miasta Zamościa, który pochodził, dwie wersje, Padwa albo Wenecja. I znowu mamy tych Wenecjan, żeby nie było, że tego promujemy Szwajcarów z południa Szwajcarii. I Rzymianin Paweł był w Zamościu, na pewno oglądał, zakładamy, że był, że oglądał, może w ten sposób. Są też tacy historycy, którzy w ogóle uważają, że oryginalny projekt tego lwowskiego kościoła świętego Andrzeja to jest w ogóle dzieło Bernardo Morando, który sam odwiedzał Lwów. Więc tu jest pytanie, inspiracji między tymi dwoma miastami, które były w kontaktach intensywnych między sobą, wcale nie są tak daleko, jak spojrzycie na mapę, i handel je łączył bardzo intensywny. Morando we Lwowie na zaproszenie Rady Miejskiej przygotowywał fortyfikacje miejskie. I pod Zamkiem Wysokim, szańce, jak to się mówi, nie zachowały się niestety, ale, co jest ważne, to jest pierwszy w historii Lwowa projektant, architekt fortyfikacji, którego nazwisko jest znane. Następnie wiemy, że odwiedził Kamieniec Podolski i pamiętacie, opowiadaliśmy wam sporo o Szarogrodzie, innym mieście zamojskich, bardzo związanych z historią Żydów ukraińskich, tak? I możemy go nazwać ukraińskim Zamościem, bo to rodzina Zamojskich. I tutaj też są bardzo mocne poszlaki, nie ma w 100% pewności, że to też właśnie projekt Morando. Więc znowu historyk bardzo ważny, ale no znowu, zaczynają Włosi. Rzymianin. Możliwe, że Morando coś inspirował. A potem kto kończy? Andreas Bemer z Wrocławia. Niemiec. Widzimy ten szlak, ten bardzo silny związek. Wrocław, Kraków, ta arteria komunikacyjna Lwów między nimi i ludzi, Niemców, którzy migrują ze Śląska, z Czech do Krakowa, następnie do Lwowa. I generalnie co widzimy? Że on przynosi też elementy manieryzmu do tego kościoła, ale jakie? Niderlandzkie, bo ta Niderlandy emanują, oddziaływują, recepcja tego stylu niderlandzkiego manieryzmu nie jest tylko z północy, przez Morze Bałtyckie, z Morza Północnego, Skandynawia, tak, Gdańsk, wspaniały i tak dalej, ale też oddziałuje na całe Niemcy. Idzie, no naprawdę wtedy to jest ten, jak widzicie, koniec XVI, początek XVII wieku, no to jest ten złoty wiek Niderlandów, o czym wam opowiadaliśmy. Zobaczcie, jak się nam te podcasty pięknie zazębiają. No ale opus vitae. Dzieło życia teraz Pawła naszego. To jest ta wspaniała cerkiew prawosławna. Paweł Rzymianin właśnie buduje cerkiew Najświętszej Maryi Panny, zwanej też cerkwią zaśnięcia, czyli wołoską, dlatego że bardzo ważną rolę w jej rozwoju odegrali Wołosi, czyli Rumuni. Tak? To jest związek z Imperium Osmańskim, jego lennami, Mołdawią i też w mniejszym stopniu Wołoszczyzną Lwowa. I co wiemy, że zgodził się na budowę kościoła, ale podpisał w umowie według formy i przedstawienia, które opracują członkowie tego bractwa prawosławnego. Te bractwa odgrywały olbrzymią rolę, jeśli chodzi o edukację, drukowanie i tak dalej. I w efekcie jest to bardzo ciekawy kościół, cerkiew, bo jest to kompozycja architektoniczna, która łączy elementy ukraińskiej architektury drewnianej z włoskim renesansem. I tą lokalną tradycję według Ichora Żuka reprezentują te trzy kopuły usytuowane na jednej osi. Natomiast te wpływy, byśmy powiedzieli, zachodnie, renesansowe, to właśnie konstrukcja samej bazyliki, jej kształt, cała bryła oraz dekoracje rzeźbione w kamieniu w środku i na zewnątrz. Przy cerkwi pracuje, bo jednak Szwajcarzy zaraz podniosą rwetes, że o nich zapomnieliśmy. Nie zapomnieliśmy. Szwajcaria i Lwów to przyjaciele. Ambroży Nutklaus, czyli przychylny. Czyli widzisz, Paweł, miasto, które jest no aż miło żyć.
Otwarty.
Ludzie są szczęśliwi, ludzie są przychylni. No zaraz nas oskarżą, że po prostu lukrujemy. Pan, który pochodził z Gryzoni.
O.
Czyli z, nie przypadkiem się tutaj kręci pan Ambroży, bo mieliśmy już Pawła Szczęśliwego stamtąd. I na pewno pracuje przy kościele właśnie świętego Andrzeja, o którym wam przed chwilą opowiadaliśmy, tym Bernardynów, tym właśnie najwspanialszym przejawie ducha kontrreformacji. Pracuje też przy cerkwi, pracuje też przy synagodze. Więc mamy czeka naprawdę tej synagodze, o której słyszeliście w poprzednim podcaście, Złota Róża. Tam też pracuje i też pracował przy zamku w Starym Siole. To jest zamek rodziny Ostrogskich. Jeden z największych zamków, który powstał kiedykolwiek na terenie dzisiejszej Ukrainy.
O.
Więc mamy człowieka, też byśmy powiedzieli, monumentalny. I to właśnie jest kolejna ta postać dla nas ważna, ale mamy kolejnego Szwajcara z południa, z Ticino, wracamy do Ticino, czyli jak widzimy, że mamy Gryzonię i Ticino, te południowe tereny Szwajcarii, bo często to jest tak, pamiętacie jak wam mówiłem, że się wkurzają. Ja to rozumiem. Flamandowie, jak słyszą, a bo Holendrzy zbudowali to, to i to. Bo u nas jeszcze jest to nazwa Holandii. Mówią, moment, moment, mówcie chociaż Niderlandczycy i wtedy to nas obejmuje. I pamiętajcie, że naprawdę często to byli architekci z dzisiejszej Belgii. Tu jest to samo. To są ludzie pochodzenia włoskiego, ale pochodzący z dzisiejszej Szwajcarii. Właśnie tak jak Piotr Krasowski z Ticino. Właśnie.
Jak nazwisko?
Krasowski.
Bardzo takie szwajcarskie i włoskie.
Petrus Krasowski Italus Murator Szwanczar. Tak się nazywa w pełni. To jest wersja łacińska polskiego słowa Szwajcaria.
A skąd pan jest? Ze Szwajcarii?
Jestem Szwanczarem ze Szwanczarii. Przestań się nawijać z ludzi, z ich nazwisk. To jest naprawdę strasznie infantylne, drogi Paweł. A teraz słuchaj, najlepsze. Skąd to nazwisko? Opcja jest taka. Albo od wsi Krasów koło Lwowa, które słynęło stąd, że dostarczano stamtąd od groma kamienia budowlanego. I on się też tym zajmował, bo można było oprócz tego, żeby być projektantem, to no, na tym się dorabiać. Inna opcja, że właśnie Kraso w Ticino, że stamtąd. Więc Krasów albo Kraso powinni zawrzeć jakoś, myślę, miasta, wsie partnerskie. No i inna opcja, że spolszczyli mu nazwisko Grassi. I zrobił się Krassi i Grassowski. I teraz tak, to jest pechowy architekt, bardzo ciekawy, bo on, z czym bym kojarzył, buduje wieżę i niestety coś się z tą wieżą dzieje. Więc tak, rozpoczął budowę pierwszej wieży, bo opowiadaliśmy wam o drugiej wieży, cerkwi wołoskiej. No jest jakieś coś takiego, mówi, można by powiedzieć, cerkiew wołoska, łamana włoska i znowu mamy osobę pochodzenia włoskiego, która zajmuje się projektowaniem. Kiedy doszedł do trzeciego etapu, to niestety budowla się zawaliła i fundator Rusin, Dawid Toma, mówi, nie, to będzie proces. I wytoczył mu proces. Wina nie została udowodniona. Uff. Natomiast zbudował, i teraz to jest bardzo ciekawe, słuchajcie, przy kościele ormiańskim, tej wspaniałej katedrze, kiedyś była wieża gotycka. On ją zbudował. Bardzo oryginalną, gotycką
wieżę.
I
też się zawaliła?
Ale mówimy, patrzcie, koniec XVI wieku. Przetrwała do 1778. On może powiedzieć, no przepraszam, no teraz to się ode mnie odczepcie, to jest ponad 200 lat. I w narożniku dziedzińca, przy tej cerkwi naszej, właśnie wołoskiej, gdzie jest też ta wieża, nazywana wieżą Korniakta, stoi, słuchajcie, piękna trójkopułowa kaplica. To jest kaplica trzech świętych. To są ci święci bardzo ważni dla prawosławnych, ale także dla katolików. Jan Chryzostom, czyli Złotousty, Bazyli Święty, od którego jest reguła bardzo ważna, zakonna, i Grzegorz Wielki. I właśnie Krasowski, to jest ten artysta, który ją buduje. I jest, prawda, piękna, późnorenesansowa fasada, jeden z najpiękniejszych portali w całym Lwowie. I mamy różnego zdobienia, prawda? I mamy coś takiego, że tutaj pamiętajcie, oni często się też ich poznaje po pewnych motywach. Na przykład jeśli chodzi o Pawła Rzymianina, to tam jest tak, coś takiego, że motywem przewodnim jest często u niego głowy lwów. I tu można powiedzieć lew świętego, ale to Rzymianin, bo ktoś by powiedział lew świętego Marka, Wenecja. Nie. Lwów. Lwów ze względu na miasto oczywiście. Tutaj nie szukajmy drugiego dna. I to, co jest bardzo ciekawe, że jak napisał Ihor Żuk, mamy uderzający wschodni ornamentalizm. Nie orientalizm, ornamentalizm. Widać coś takiego, że obecność Ormian, bliskość Imperium Osmańskiego powoduje, że ten renesans, ten manieryzm lwowski nabiera tego smaku, że jest dużo bardzo tych elementów charakterystycznych, takich florystycznych, właśnie przychodzących, które spotkacie też w sztuce na przykład perskiej, osmańskiej ówczesnej. Więc jak widzicie, panowie pracują dla Ormian, dla katolików rzymskich, dla prawosławnych, a czasami nawet dla Żydów. I dajmy głos Ihorowi Żukowi. W ten sposób mówimy o tych wyznawcach różnych religii. Ideologiczni przeciwnicy i konkurencyjni sąsiedzi zdawali się używać tego samego artystycznego języka, próbując zaimponować i uwidocznić swoją obecność. właśnie we Lwowie. Ale no jak macie Włochów, architektów, to oni są w mieście też dlatego, że żyją w mieście inni Włosi i którzy też proszą ich o to, zamawiają. No nie proszą, tylko zamawiają u nich jakiś projekt. I słuchajcie, to nie są panowie mało znani. Uwaga. Urbano della Ripa Ubaldini, który był krewnym papieża Sykstusa V. Powtarzam, krewny papieża Sykstusa V ucieka z Wenecji, bo spiskował. Chciał zamordować jednego z Medyceuszy. Trucie. Oprócz tego można zastosować czasami skrytobójstwo przy pomocy noża. Więc ucieka do nas. Polska jako safe haven. Nie ma ekstradycji i tak dalej. Kraków, Lwów. Poślubia córkę rajcy miejskiego Wilczka. Żona Wilczyca. Znowu można powiedzieć Rzym. Nam się wszystko kojarzy. Otrzymuje obywatelstwo miejskie i no, robi karierę. Jego potomek Jan Ubaldini, burmistrz miejski wielokrotnie Lwowa. Mamy oni się polonizują stopniowo, tak? Jest rzymskim katolikiem, pomaga się polonizować. Był jednym z najbogatszych mieszczan lwowskich. Jego majątek szacowano na blisko 100 tysięcy złotych. Komu ustępował? Ormianin Jan Warterszowicz. 600 tysięcy. Panowie. To jest właśnie teraz, po prostu jesteśmy jak z magazynu Forbes. I Waszka Torosowicz, kolejny Ormianin, 200 tysięcy. Oczywiście handel znakomity z Imperium Osmańskim. Pamiętajcie, że to jest też tak, że na przykład jak jesteśmy przy Ormianach, przypomniało mi się, jak jest ta wieża, o której wam mówiłem, że Piotr Krasowski zbudował, tak? To na przykład no jest tak, że tą wieżę przy kościele ormiańskim no, zamawia u niego Ormianin, jaki? Pochodzący z Kafy, która jest wtedy bardzo ważnym miastem osmańskim. W ramach, na terytorium integralnym Imperium Osmańskiego. Tak? Więc to jest coś takiego, że można też, a jak, dlaczego? Jeśli fundują jacyś, opowiadaliśmy wam, bardzo ważni hospodarowie z Mołdawii, to i ja mogę, jestem bardzo bogaty, tak? Jak widzicie, no takie kwoty. Następnie, jeśli chodzi o katolików, Jan Attelmayer. No, widzisz, drogi Pawle, skąd ten pan przybył do Lwowa i niemieckie pochodzenie, żeby nie było wątpliwości. I mamy potem Rusinów i to jest pan, każdy miał po 100 tysięcy, Stepan Nestorowicz i drugi Iwan Mazaraki. I teraz o nim wam zaraz opowiemy, bo nie brzmi to bardzo słowiańsko. Słusznie zauważyliście, ale jeszcze rodzina Ubaldini. Więc kamienica przy rynku, co świadczy o pozycji społecznej i majątku. I obok niej otwarto pierwszą placówkę pocztową we Lwowie, jedną z pierwszych w całej Polsce, którą zorganizował Domenico Montelupo. Kolejny Włoch. I mieściła się w domu rodziny Bandinelli. Jesteśmy we Lwowie w XVII wieku i macie rodzinę Bandinelli. Roberto Bandinelli był krewnym słynnego florenckiego rzeźbiarza. To on właśnie, szukamy korzeni rodziny Bandinelli. Skąd przybywają? Przybywają właśnie z Włoch, Florencja i rodzina jest spokrewniona z Bandinellim rzeźbiarzem, znanym renesansowym. Jak będziecie we Florencji, to jak będziecie na Piazza della Signoria, to jest tam taka rzeźba przedstawiająca Herkulesa i Kakusa. I to właśnie dzieło, między innymi jedno z takich bardzo znanych Bandinelliego. I jak widzicie, mamy mieszczanina ważnego, gdzie powstaje poczta lwowskiego z tej rodziny. A teraz chwila o Mazarakich, bo teraz mówicie, nie no, moment, skąd oni są? Pan Iwan Mazaraki, ten bogacz lwowski, to syn Krzysztofa. Krzysztof pochodził z Janiny. To jest miasto w regionie, stolica Epiru, miasto w Grecji. Region jest pograniczny, południowy Epir jest w Grecji, północny Epir jest w Albanii. Mieszkali tam przez wieki Grecy, Albańczycy i też Aromuni, czyli ludność wołoska, właśnie, która potem tymi Karpatami dotarła aż do nas, zasiedlała też Bałkany.
Do Zakopanego.
Tak, spokrewniona bardzo z Rumunami, dokładnie, wioski na prawie wołoskim. I oczywiście jest pytanie o jego pochodzenie, tak jak wam mówiliśmy o Wasile Lupu, że pewnie jakbyśmy się zastanowili, to mieszanka grecko-albańsko- a rumuńska, tak? Członek Bractwa Lwowskiego, tego bardzo ważnego prawosławnego, został jego, w ramach jego starszym bratem, a następnie marszałkiem właśnie ten Iwan Mazaraki. Czyli macie coś takiego, że mamy osobę z Bałkanów, z kręgu prawosławnego, która robi wielką karierę, tak jak Korniak, kolejny, w ramach społeczności rusińskiej prawosławnej. Czyli widzicie, wśród Polaków znajdziemy osoby pochodzenia niemieckiego, włoskiego, wśród Ukraińców też, ale oczywiście na mniejszym stopniu, natomiast z Bałkanów, pochodzenia greckiego, pochodzenia serbskiego, albańskiego. I przechodzimy teraz płynnie, żeby wam pokazać, że to jest szersza perspektywa i z manieryzmu wchodzimy w barok i żeby pójść do baroku, to musimy pójść poprzez Włochy. I idziemy w ten sposób we Lwowie, że idziemy do kościoła świętego Piotra i Pawła. To jest bardzo duży kościół, trójnawowa bazylika. Ma długość ponad 40 metrów i wysokość 20 kilka metrów. To jest kościół bardzo ważny, garnizonowy, gdzie teraz są pogrzeby oczywiście urządzane ukraińskich żołnierzy, którzy zginęli w obronie swojej ojczyzny przed rosyjską agresją. Wzorem dla niego jest rzymski kościół Ilżesu, albo Ilżesu, tak? Bardzo ważny kościół, który jest kościołem właśnie jezuickim i w przypadku Lwowa do budowy został zaproszony Giacomo Briano, pochodzący z Modeny. To jest Emilia Romana, ten okręg, region, gdzie macie teraz łączone kilka okręgów, gdzie macie na przykład Parmę, gdzie jest Bolonia, tak? I on się tam urodził. Natomiast jako jezuita przebywał w Polsce przez, miał dwa okresy, kiedy był w Polsce, raz 4 lata, potem 2 lata. Natomiast pracował we Włoszech, w różnych miejscach, budował kolegia właśnie jezuickie i następnie w Trieście zaprojektował kościół. Zaprojektował kościół w Rijece, w Chorwacji. Pamiętajcie, że wtedy naprawdę jezuici to jest ten wymiar uniwersalny. To jest mój przekaz, jeśli chodzi o architekturę, że pamiętajcie, mamy koloryt lokalny lwowski, z tym całym właśnie, że są Ormianie, Żydzi obok Imperium Osmańskie, ale jest to wszystko też w wymiarze uniwersalnym, bo przez jezuici wtedy ruszają w cały świat. Tak? Spotkamy ich na całym świecie, jeśli chodzi o działalność misjonarską. No i pełnił obowiązki Giacomo Briano, naczelnego architekta prowincji polskiej, bo idea była taka jezuitów, sprowadzamy najlepszych i oni budują mniej więcej w podobnym stylu kolegia, budują w podobnym stylu kościoły po to, żebyśmy mieli taką matrycę. Paradygmat.
Tak jakby ktoś słuchając się zastanawiał się, jak kiedyś, jak kontrreformacja tak skutecznie działała, po części dlatego, że to trochę jak korporacja w pewnym momencie.
Tak, wielka korporacja założona przez pana Loyole, który był Baskiem. I oprócz Lwowa, Briano zaprojektował kościół w Łódzku, to jest obecna katedra. Tak, pamiętacie, niedawno była ta kwestia, że była msza, jak była rocznica rzezi wołyńskiej, tak. Gdzie to było właśnie tam, gdzie był prezydent Polski Andrzej Duda i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. No i oczywiście zaprojektował, my musimy zawsze powrócić na chwilę do Ostroga, kościół jezuicki, ale ten, który on zaprojektował, niestety został zburzony w XIX wieku. Natomiast, jak widzicie, mamy coś takiego, że ze Lwowa, bo we Lwowie ten kościół bo został zbudowany, budowa rozpoczęła się mniej więcej jako, znaczy chyba jako pierwsza, no widzimy coś takiego, że Lwów też jest miastem, który oddziaływuje ta sztuka lwowska na inne miasta w południowo-wschodniej Rzeczpospolitej.
Jeśli są pytania, to zapraszamy. Babel@tok.fm. Proszę pisać na ten adres. Babel@tok.fm. Czekamy na Państwa pytania, propozycje, komentarze, opinie. A my słyszymy się za tydzień w podcaście Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Rzeczpospolita Multikulti.